Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek i Tomasz Rowiński. Dzień dobry, Tom.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj konwersatorium kontemplacyjno-letnie, ponieważ będziemy się zajmowali pewnym ważnym pojęciem, stąd zupełnie zasadniczym, stąd ten moment kontemplacyjny, a letnie dlatego, że naprawdę nie jesteśmy naciskani w tej rozmowie żadnym bieżącym tematem. Jest tych bieżących tematów dotyczących naszej kwestii tyle, że możemy się ze wszystkich zwolnić i powiedzieć sobie, że dajemy sobie trochę oddechu. Nasz temat to władza. Chcemy porozmawiać o władzy, o jej teoretycznym uzasadnieniu, o jej odmianach, o pewnej zasadniczej ewolucji pojęcia i prawomocności władzy od czasów klasycznych do nowożytności. Obszar ogromny, mapy zarysowałem potężne, ale wiadomo, że w konwersatorium potrafimy dosyć szybko latać po takich terenach, bo przemieszczamy się ruchem idei, więc no, nie mówimy o ewolucji ustrojów i systemów, gdzie trzeba było dużo wiedzy szczegółowej przytaczać. Mówimy o pewnych zasadniczych liniach teoretycznych. Zacznę od takiego nawiązania do klasyki. Zawsze tu w konwersatorium do klasyków chętnie nawiązujemy. Klasyka tematu władzy to jest zdanie sobie sprawy, że zawsze ona się rozpada na rzeczywistości, elementy, które są sygnalizowane dwoma lub trzema pojęciami, przynajmniej takimi zupełnie podstawowymi. Słowo władza w języku polskim, tak, odsyła nas do przynajmniej trzech różnych słów łacińskich. Do słowa imperium, do słowa potestas i do słowa auctoritas. Zaraz, Tomku, spróbuję uprościć to trzy do dwóch, ale powiedziałbym, że te właśnie pierwsze dwa, imperium i potestas, mają w sobie przede wszystkim to pragnienie, to przekonanie, że władza, tam gdzie jest władza, jest po prostu możliwość, moc stanowienia. Dla mnie to oczywiste, że jasne, że od władzy, gdziekolwiek ona jest, czy w rodzinie, czy w zakładzie pracy, czy w państwie, czy w kościele, to jeśli mówię o władzy i zdaję sobie sprawę, że ktoś ma władzę, to chcę, żeby miał w sobie zawsze coś takiego, co gdzieś zawsze graniczy z taką zdolnością, no, narzucenia swojej woli, w jakimś sensie podboju, w jakimś sensie także wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, bo jednak władca musi mieć też tę umiejętność. Ale to są takie graniczne sytuacje, w których jakby sprawdza się czasami w trudnej bardzo sytuacji, kto ma władzę.
To ja lubię taką metaforę przesuwania przedmiotów, że to jest taka po prostu taka władza czystego, prawda, chcenia i ustawiania jakichś elementów na płaszczyźnie. To jest takie już trochę nowoczesne, byśmy powiedzieli, odwołanie, ale ono wydaje mi się, że dobrze, to nie jest ważne nawet w jaki porządek układasz te rzeczy, tak? Po prostu masz, no, chcesz i działasz.
Ale przecież zobacz, mówisz nowoczesne, ale przecież czy to dokładnie nie to samo mówił setnik Chrystusowi w Ewangelii, gdzie posłużył się tym samym doświadczeniem. Powiedział, ja przecież ja znam władzę, mówię jednemu, a idzie, a i tak dalej. To tak, jest dokładnie ten. Dokładnie zaczął od tego potestas. I żebyśmy nie popadali, zaczynam od tego, żebyśmy nie popadali oczywiście tutaj z kolei bardzo często stosowane angelizacje, wyobrażenia, że zaraz jak będziemy mówili o prawomocności władzy, o jej powadze głębszej i tak dalej, to żebyśmy nie zapominali, że władza rzeczywiście, żeby nią pozostać, musi zachować w sobie ten element, który nie jest nigdy miły ani do końca okiełznany. Tak, że jednak no, jakby to już w naturę władzy wchodzi również to, że ona trochę wychodzi poza prostą taką, proste równania i że wszystko jest przewidywalne i tak dalej. No bywa, że władza znajduje się w sytuacjach, w których musi nagle coś komuś kazać, a on idzie, a zanim się zacznie zastanawiać po co i tak dalej. To jest jedna strona medalu.
No byśmy dzisiaj często chcieli, żeby władza to było takie administrowanie dobrem, tak?
No właśnie.
Ja bym tak to określił, tak? Że chcielibyśmy, żeby władza zawsze działała z pominięciem na przykład jakiegoś przymusu. Znaczy, żeby to było samo takie układanie spraw ludzkich, żeby nie wynikały z tego żadne, nazwijmy to, skutki uboczne, które zawsze wynikają z ludzkich interakcji. No, że ktoś został zraniony, komuś zrobiło się przykro, ktoś jakoś, nie wiem, poniósł stratę nawet jakąś, tak? Z powodu działania władzy. No i przez to my znowu tak angelizujemy trochę właśnie, jak powiedziałeś, tylko czy demonizujemy. To jest angelizacja przez demonizację.
Ja
władza jest taka straszna.
No właśnie, właśnie, że lepiej nie mieć władzy w ogóle.
Władzy i w ogóle by nie było.
Tak, lepiej aspektu. Nie było władzy. Niedawno przeczytałem, to już w ogóle nieważne w jakim kontekście, ale przeczytałem takiego autora, który z ogromnych koturnów wielkiej teorii władzy ostatecznie nagle przysiadł na takim przekonaniu, że prawa jakieś należy stanowić dopiero wtedy, jak właściwie już wszyscy są we wspólnocie przekonani do ich przestrzegania. To trochę taka wizja wysoce utopijna.
Nieustannie słyszymy o takich postulatach w realnej.
Tak, dokładnie o to chodzi. Tak, że trzeba, że za wcześnie, ktoś niedobrze, niepotrzebnie jakaś ustawa albo coś, bo ludzie nie są przekonani wszyscy. Właściwie można powiedzieć, że w większości wypadków prawo, a prawo jest jakimś elementem systemu władzy, jest wprowadzane wtedy, gdy trzeba rozstrzygnąć pewne zagadnienia. Jasne, że kwestia roztropności władzy jest tutaj bardzo ważnym elementem, ale nigdy władza nie uniknie tego, że musi rozstrzygać konflikty także przy pomocy pewnego zdecydowania, jak jest.
Ja bym trochę wprowadził taką trochę anegdotyczną historię, że w polskiej, najnowszej zresztą historii, mamy nieustannie taki powracający ruch, że polityka może być inna, prawda? To na przykład Razem była, prawda, lewicowe, czy Szymon Hołownia odwołuje się i to się zawsze kończy tak samo, to znaczy rozłamami, rozczarowaniem, odejściem ludzi, bo ludzie myślą o polityce jako zdeprowowanej moralności, tak? I teraz należy przywrócić polityce moralność, a zupełnie pomijają to, że polityka sama w sobie
ma naturę swoją
naturę, w której są te różne nieprzyjemne, nazwijmy to sobie, elementy. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe w kontekście też tego, co właśnie mówisz.
No więc właśnie od tego zaczęliśmy, żeby cały czas w tym, co będzie dalej powiedziane, czuć mimo wszystko tę grawitację, to znaczy władza ma swój własny ciężar, co byśmy nie mówili, to ona jest twardym przedmiotem, o tym, że posługiwanie się nią zawsze jest i dla tego, który się nią posługuje, na rękach odciski zostawia i tych, którzy muszą władzy słuchać. Nie jest to taka prosta opowieść o społecznej perswazji, w której jeden przekonuje drugiego, jak być powinno, bo to jest robota publicystów, nauczycieli, różnych kaznodziejów i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym masz władzę, wchodzisz w trochę inną również logikę. To wszystko trzeba było powiedzieć bardzo mocno. Użyłem tego ulubionego przykładu Karla Schmitta z tą definicją, że władzę ma ten, kto może wprowadzić stan wyjątkowy, no bo to jest w jakimś sensie prawda. To nowożytność się tym pasjonuje i jak naprawdę od czasów Hobbesa mamy akcent postawiony na tym właśnie, prawda, że jednak mimo wszystko władca to jest ten taki ktoś, gdzieś postawiony jakoś tam nad nami, który może w pewnym momencie zdecydować, że reguły będą zupełnie inne w jakimś czasie.
To wynika moim zdaniem z jednej rzeczy, że jakby nowożytność ma takie przeczucie, że nie ma tych reguł.
No,
że
właśnie,
wszystkie
właśnie.
Reguły
o tym będziemy.
Zostały podważone i teraz w zasadzie nieustannie żyjemy w tym stanu wyjątkowego. Uh-huh. Tutaj ten Schmitt jest taki pasjonujący.
Właśnie. To jest ta rzecz, do której będziemy szli w naszej rozmowie, bo wydaje mi się, że ten obraz, który zarysowałem na początku, czyli to odróżnienie z jednej strony na taką dosyć dla nas mimo wszystko czytelną i kanciastą i trudną potestas. Powiedzmy też, że to imperium, tak, że Rzymianie to odróżniali. U nas się to, sprowadźmy to do tej władzy, którą ma się w ręku i która jest zdolnością właśnie powiedzenia, żeby ktoś coś zrobił i użycia także siły społecznie akceptowanej wspólnotowo, tak, społecznie, siły do tego, żeby coś może wymusić, no tak powiedzmy, tak jak się mówi o wymuszonej wentylacji w domu, też w tym sensie.
prowadzenie porządku w takim sensie ścisłym, to znaczy, że czasami wbrew woli innych po prostu. Tak? Znaczy, że zbudowanie tych takich, prawda, prawnych, czy tam po prostu wolitywnych barier, tak, dla działania innych ludzi.
To po jednej stronie potestas, a po drugiej stronie, o czym jeszcze bardzo mało mówiliśmy, auctoritas, która na przykład u teoretyków prawa i u oni tacy teoretykami zupełnie oddzielonymi nie byli, bo byli równocześnie politykami, teoretyków i polityków rzymskich, to auctoritas w ich traktatach o władzy i polityce, to nie jest dorysowane do końca. To jest powiedziane, że istnieje taki element, który my rzeczywiście po polsku określamy jako autorytet, ale u nich to znaczyło pewna zdolność działania, bycia auktorem, bycia tym, który dokonuje zmiany, ale ta prawomocność, byśmy tak nazwali, tak byśmy może już doszli do tego słowa, to jest coś, co nadaje całej polityce, całej władzy pewną stabilność. Takie przekonanie, że ona ma głębsze uzasadnienia niż tylko to, co na powierzchni widzimy, że sięga głębiej i sama jest w jakimś sensie, decyzja władzy, sama jest w jakimś sensie uwarunkowana jakimś innym zakorzenieniem, jakimś innym uwarunkowaniem, jakimś innym zaangażowaniem, którego się nie da znieść decyzją. Władza nie może wyrzec się auctoritas, może udawać, że nie bierze jej pod uwagę, ale właściwie, żeby być władzą, potestas musi być także, musi mieć także odniesienie do tego głębszego uzasadnienia. To jest swoiste jakieś sakrum, tak, wyprzedzające potestas, coś nienaruszalnego, o czym wszyscy wiedzą, że władza tego z jednej strony sama nie naruszy, jest niemanipulowalny przez władzę i z jakiegoś powodu szacunek dla tego czegoś świętego i dobrego, czego władza strzeże, jest fundamentem również posłuszeństwa wobec władzy ze strony tych, którzy jej podlegają.
Ja bym powiedział, jeszcze nawiązałbym do tej opowieści o setniku, bo wydaje mi się, że tam rzeczywiście jest na takim poziomie nie fundamentalnym, ale elementarnym, tak bym to określił, tak? Pokazany też element auktorytet, bo my to sobie przedstawiamy jako ten obraz właśnie potestas, tak? Że to jest ta wola, mówię mu, idzie i tak dalej. Ale jakby się temu przyjrzeć głębiej, to przecież nie miałby ten setnik władzy, gdyby mu nie dano z góry. To znaczy, że istnieje, już nawet nie mówię od razu o transcendencji, ale istnieje jakiś rodzaj struktury, która jakby daje mu tę władzę, która uwierzytelnia, sprawia, że inni go słuchają. To nie jest tylko władza czystej przemocy. Oczywiście, nie miejmy jakbyś złudzeń, znaczy przemoc w państwie rzymskim była czymś oczywistym, była stosowana bardzo brutalnie, ale jednocześnie to był jakiś rodzaj takiej relacji, tak, który powodował, że setnik był traktowany z szacunkiem, tak, przez żołnierzy. Jeżeli nie był katem, nie był jakimś, prawda, zwyrodnialcem, którego po prostu się bano, to jednak państwo wytwarzało ten taki mitologiczny, właśnie sakralny charakter tego uprawomocnienia władzy, który sprawiał, że właśnie nie mieliśmy do czynienia z czystą przemocą. I wydaje mi się, że to jest taki ważny też moment, że my dzisiaj mamy trochę takie wyobrażenie, że władza to nam się jednak po prostu kojarzy z przemocą, a dobra władza to by nam się kojarzyła z taką sytuacją, kiedy w ogóle żadnej przemocy się nie stosuje. Wydaje mi się, że to jest coś, co
pewnie mówisz o czymś, co można by było podsumować jako mimo wszystko dokonujące się w naszym myśleniu odcieleśnienie władzy. Znaczy z jednej strony ona jest czystą, może być czystą przemocą, która generalnie nie powinna być akceptowana, ale w jakichś sytuacji ludzie rozkładają ręce i mówią, no cóż, no nie ma innego rozwiązania, to niech tak już będzie. Ale jednak na co dzień wszyscy chcieliby się napawać wizją władzy, która właściwie nie ma żadnej szansy ani żadnego sposobu, żeby ingerować, jakby to powiedzieć, cieleśnie, prawda, w różne sprawy ludzi. Zresztą liberalizm tutaj, o którym pewnie jeszcze za chwilę coś powiemy, uczy ludzi przede wszystkim tej alergii na sytuacje, w których człowiek spotyka się z władzą, w której człowiek się spotyka z władzą, która jego dotyka. No dobrze, ale kończąc tę naszą część rozmowy, powiedziałbym, że no z jednej strony doszliśmy do tego, że jasne dla tak bardzo w sumie teokratycznych, czy tak bardzo pomieszanych religijno-politycznie tworów, jakim były państwa starożytne, to oczywiście było tak dosyć łatwo przejść szybko między funkcją władzy i autorytetu i bóstwa, które w jakimś sensie też było na tyle tajemnicze i moralnie też nie zawsze zdeterminowane, żeby sobie wyobrażać, że właśnie każdy ruch władzy jest jakimś sensie również ruchem boskim. Tutaj dopiero właśnie ci teoretycy, filozofowie zaczynają bruździć, mówić, myśląc o tym, że władza ma jakieś moralne uwarunkowanie, nie tylko wprost boskie. Niemniej dla nas ten moment rozpoznania, że setnik jest setnikiem dlatego, że gdzieś jest włączony w jakiś porządek, który wszystkich ich przekracza, jest ważny. Coś z tego odzywa się u Dostojewskiego w słynnym Niepokoju jednego z jego bohaterów, który mówi: jeśli Boga nie ma, to jaki ze mnie kapitan? To jest to poczucie, że...
Ale to jest też, wydaje mi się, że warto, żebyśmy może to rozważyli. Taka kwestia, czy w ogóle władza nie jest antropologiczna kwestia, czy człowiek po prostu nie potrzebuje władzy. To jest coś, co myślę, że można by też w tych naszych nowoczesnych dylematach rozważyć.
Oczywiście, i po przerwie do tego wracamy.